Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj jesteśmy w gronie redakcyjnym. Jest w studiu Michał Bardzikowski. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry, Pawle.
Jest Tomasz Rowiński. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry.
A mamy rozmawiać o sprawie, która zawsze jest ważna, ale niedawno, stosunkowo niedawno znowu wybuchła jakimś świeżym płomieniem w debacie. Mianowicie kwestia stosunków Polsko żydowskich. No jasne, że w konwersatorium mówimy nie tyle o bieżących napięciach i rzucanych wtedy jakichś argumentach bardziej lub mniej emocjonalnych, tylko próbujemy zobaczyć źródło także pewnych konfliktów czy jakichś dysharmonii. Więc pytanie o uwarunkowania, tak, stosunków polsko-żydowskich to jest trochę pytanie o kształt naszej kultury, także dzisiaj, o to, co się, w jakim sensie ona się również strukturalnie, tak, zmieniła wraz ze zniszczeniem, z wymordowaniem żywiołu żydowskiego w czasie II wojny światowej. To jest również pytanie o żywotność pewnego wyobrażenia o Żydach, o kulturze żydowskiej, o wpływach żydowskich w Polsce i w świecie. No i to jest też oczywiście pytanie o polityczną, jakby to powiedzieć, siłę tego wyobrażenia, tak, w dzisiejszej Polsce. Myślę, że zazwyczaj kwestia ta, o której chcemy dzisiaj rozmawiać, ona od razu, od początku pojawia się na wokandzie w takiej skrzywionej postaci, tak? To znaczy od razu chodzi o to, że jest jakieś oskarżenie. Właściwie rzadko mamy okazję spokojnie o tym mówić, analizować, tylko widocznie to jest na tyle ciągle, z jakiegoś powodu, pytanie z jakiego, bo bolesny i napięty problem, że zazwyczaj albo jest tak, że problem wynika wtedy, gdy ktoś nas przekonuje, że Polacy są urodzonymi szowinistami i antysemitami, no albo też w drugą stronę, choć to jest, można powiedzieć, mniej oficjalny, a bardziej nieoficjalny wątek, ale dzisiaj w społecznościowych portalach to jest szybko się również ujawnia, no ten taki wątek takiego powracającego oskarżenia, tak, że właściwie my Polacy to więcej byśmy zrobili i więcej by nas dobrego spotkało, gdyby nie właśnie jakiś handicap, obciążenie z konfliktu z Żydami, jakichś wpływów żydowskich i tak dalej. No, czy panowie, czy sądzicie, że my możemy rozmawiać bez tego obciążenia, czy właśnie powinniśmy zacząć od samego tego konfliktu?
To znaczy, no rozmawia się zawsze nie w próżni, tylko w konkretnym kontekście, w konkretnych okolicznościach. Nie ma możliwości ich pominięcia i ich zlekceważenia. Zawsze wydaje mi się lepiej się z tymi okolicznościami mierzyć, tak, niż próbować udawać, że ich nie ma. A mierzyć się można na różny sposób. Mierzyć, analizować, tak, dlaczego jest tak, a nie inaczej, dlaczego ta rozmowa wygląda tak, jak no mniej więcej tak, jak widzieliśmy to w ostatnich dniach. W ostatnich dniach ona się ujawniła, jakby to powiedzieć, ze zdwojoną siłą, ale tu żadne nowe oskarżenie się nie pojawiło, żaden nowy stereotyp, jest to cały czas, jakby to powiedzieć, ta sama narracja.
Dwie narracje. Jedna żydowska, byliście wspólnikami Hitlera, druga często pojawiająca się w następstwie albo uprzednio. No, Żyd komunista, tak? Byliście wspólnikami.
Znaczy, no to są dwie, mimo wszystko ja bym jeszcze trochę tych innych narracji wymienił. Pierwszej narracji, o której mówiłeś, nie nazwałbym tak sumarycznie żydowską, bo jeżeli mówimy o doktrynie państwowej i politycznej państwa Izrael, to ona jest jednak troszeczkę inna niż wszyscy byliście wspólnikami Hitlera. Ona mówi o tym, że na Żydach w Europie w okresie II wojny światowej dokonano ludobójstwa, zbrodni niespotykanej, niewyobrażalnej w dziejach, że w obliczu tej zbrodni Żydzi generalnie, co do zasady, zostali sami. To znaczy, że oczywiście tej zbrodni dokonali naziści. Generalnie się nie pomija nawet tego, że ci naziści opanowali państwo niemieckie i użyli do tego, jakby do aparatu państwa niemieckiego. Natomiast cała reszta narodów europejskich wobec tej zakłady zachowała generalnie bierność. Jakby to być, z tym się nie kłóci nadawanie tytułu sposób sprawiedliwy wśród narodów świata, no bo nawet w samej nazwie mamy, to był wyjątki wśród tłumu, samotni wśród tłumu i jakby to powiedzieć, ostatnią częścią tej narracji jest to, że jedyną gwarancją, żeby coś podobnego naród izraelski spotkało, jest istnienie niepodległego państwa Izrael. To tak w dużym skrócie. To się konfrontuje z kolei z licznymi narracjami po polskiej stronie, ale jedną z, no jakby to powiedzieć, najbardziej tutaj niepasujących, nieprzystających do tego obrazu losu żydowskiego jest taka narracja, w której podkreśla się przede wszystkim heroiczną walkę z okupantem niemieckim. Oczywiście to jest prawda, że polskie podziemie było, nawet jeżeli nie największe, to jednym z największych w Europie, bo chyba największe było jednak jugosłowiańskie, tak, ale było niewątpliwie jednym z największych w Europie, że polskie państwo podziemne świetnie zorganizowane i tak dalej, ale nie oszukujmy się, i to nie jest żaden zarzut, bo po prostu zawsze tak jest w przypadku każdego narodu w historii przeżywającego jakikolwiek konflikt, że w czynną walkę z okupantem zaangażowana była zdecydowana mniejszość, bo nie mogło być po prostu inaczej. Przytłaczająca większość Polaków w czasie II wojny światowej zajmowała się przeżyciem, próbą przeżycia, próbą ochronienia siebie, próbą ochronienia swoich rodzin. I tu mamy jakby to powiedzieć zderzenie dwóch narracji. Z jednej strony narracja heroiczna, z drugiej strony narracja całkowitej obojętności wobec zbrodni. No i pytanie, jak z tego wszystkiego wydobyć prawdę?
No do tego jeszcze dochodzi taki wątek, który pojawia w tej dyskusji po stronie żydowskiej, izraelskiej. To znaczy takie oczekiwanie, że jakby wszyscy powinni być heroiczni. To znaczy, że to był problem, że narody europejskie nie wykazały heroizmu i jakby ta obojętność jest no, taką winą moralną wszystkich en bloc, bym powiedział, tak? Niezależnie od konkretnych sytuacji. To się zresztą no, pojawiło w tych publicystycznych wypowiedziach w dzienniku tym Haaretz i jakby ten temat powracał. Z drugiej strony też trzeba jednak powiedzieć, że chociaż my mamy takie wrażenie dużego zderzenia, no to w samej izraelskiej tam prasie też trwa dyskusja pewna, tak? To znaczy w samym Haaretzu, który jest liberalnym takim medium, no medium, które niejako rozkręciło troszkę tą atmosferę, też no, opublikowano przynajmniej jeden taki duży artykuł, no mocno broniący, tak, polskiego stanowiska i przeprowadzający pewną krytykę zachowania, nazwijmy to, osób publicznych w Izraelu w całej tej sytuacji, bo to dotyczyło i zarówno polityków, jak i właśnie publicystów izraelskich,
no,
żydowskich.
Ale to Michał o tym przed chwilą mówił, o tej logice, tak, w myśleniu strony żydowskiej czy izraelskiej. To oczywiście jest też od razu zawsze ten inny sposób liczenia, tak? To znaczy my liczymy, mówię generalnie, jeśli chodzi o pewną polską narrację, która, Polacy też różnie o tym mówią, ale która dominuje, tak, na ogół po stronie polskiej. Liczenie zaczyna się od całości. To znaczy mówi się, no cóż, są pewne instytucje, które nas reprezentują. Ludzie są lepsi, gorsi. W sytuacjach kryzysowych bardzo dużo ludzi nie zdaje egzaminu i robi rzeczy złe, ale jest coś takiego jak stabilizujący autorytet, tak, który nas reprezentuje, który mówi publicznie i czasami potrafi wymagać, czasami dokłada do tego skuteczną sankcję, jak nie wolno postępować. No i to jest ten nasz argument, tak, że po stronie polskiej nie było autorytetu reprezentującego, tak, życie polskie, jakiś legitymistyczny sposób, tak, który by przyłożył rękę albo był obojętny w tej sprawie tego zabijania Żydów. Nawet właśnie nie ma co licytować i wymieniać wybitnych osobistości. No, można mówić o Zofii Kossak, niezwykły, tak, przypadek człowieka, który miał wiele zastrzeżeń, krytycznych odniesień do Żydów, ale no, był jednym z pierwszych zaangażowanych w pomoc. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o właśnie sytuację, w której instytucja na terenie kraju, instytucja państwa polskiego, delegatura rządu, Armia Krajowa i tak dalej, wydaje rozporządzenia, których wyniku ludzie, którzy mieliby Żydów zdradzać, współpracować z hitlerowcami w tej sprawie, mieli być karani śmiercią. Działania policyjne polskiego państwa, które były jakoś wykonywane. No to jest ten nasz sposób liczenia. On gdzieś na końcu, tak jak sposoby liczenia, kończy się na tym, że są Polacy, którzy zachowują się zupełnie inaczej. słuchacze i którzy, co więcej, rzeczywiście, gdy uczestniczą w jakichś antyżydowskich wystąpieniach wraz z hitlerowcami, to wydaje im się, że robią coś dobrego, tak? To znaczy jakoś myślą, że mają jakieś wyobrażenie, że robią coś dobrego dla Polski, tak? W stylu, no razem z Hitlerem zrobimy porządek, tak? Nareszcie, bo przecież wiecie, że to byli źli ludzie i tak dalej. No ale to jest jednak zupełnie już inna strona medalu, prawda? To są już ludzie, których nie daje się opanować, tak, instytucji państwa, a nie ludzie, którzy ją reprezentują. Jeszcze chcę dorzucić, bo będziemy musieli zrobić tutaj w tym momencie przerwę, ale jesteśmy tutaj w zupełnie innej sytuacji niż wiele narodów, które w tamtej wielkiej wojennej konfrontacji znalazły się summa summarum w ogonie sprzymierzeńców Hitlera, tak? Ich instytucje państwowe musiały bardziej lub mniej lojalnie z hitlerowcami współuczestniczyć w planie zagłady. Co powiedziawszy, ogłaszam chwilę przerwy i za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Wracamy do naszej rozmowy, którą przerwą właśnie nie tyle zamknąłem ten moment, który podniosłem, chciałem właściwie raczej otworzyć, tak? My jesteśmy także ze względu na drugą stronę medalu, ze względu na konfrontację z komunizmem, trochę w innej, czy w znacząco innej sytuacji niż wiele narodów, które wraz z końcem II wojny światowej znalazły się w obozie Hitlera, kończyły ją jakby w obozie Hitlera, tak? My skończyliśmy tę wojnę niezależnie, czy liczyć ją od strony rządu Rzeczpospolitej w Londynie, czy od strony zaangażowania polskiego widocznego na froncie wschodnim w szeregach Ludowego Wojska Polskiego, to niezależnie od tego, czy decyduje legitymizm przedwojennej władzy, czy decyduje siła nowej władzy, to z tego i z drugiego powodu znaleźliśmy się w obozie antyhitlerowskim. Kończyliśmy tę...
Teoretycznie w obozie zwycięzców.
Teoretycznie, prawda? W obozie zwycięzców. A więc można powiedzieć, że no, nie mamy tutaj tej historii ludzi, którzy muszą się tłumaczyć, że z jakichś powodów, chroniąc substancje narodu, jak na przykład nie, rząd Vichy, prawda, próbując wyjść cało, tak, z tej awantury, zgadzali się na to, że z terenu ich państwa wywożono, przy pomocy tego państwa zresztą, wywożono Żydów do obozów koncentracyjnych. No to tutaj tego... tej argumentu nie ma. Ale spróbujmy jeszcze popatrzeć na tą drugą odsłonę, bo mówimy o sprawach jakby w tym kontekście niemieckim, tak, hitlerowskim, ale jest ten drugi kontekst komunistyczny czy sowiecki, prawda? Spór polsko-żydowski czy dyskusje polsko-żydowskie, one są zawsze zapośredniczone także o ten moment dziejów, tak? Na przykład, no, gdy się mówi o tych sprawach na Białostoczyźnie, prawda? To no dzisiaj lata już mijają, ludzie umierają, ale opowieści trwają. To jest opowieść o tym, że gdy na ten teren weszła Armia Czerwona w 1939 roku i gdy były tak zwane pierwsze Sowiety, tak, czyli to, co wynikło z układu Ribbentrop-Mołotow i oni tutaj weszli na ten teren, to pierwszymi, którzy zostali zapamiętani jako wspólnicy bolszewików, byli miejscowi Żydzi. Taka jest pamięć, tak, tego wydarzenia. Potem przychodzi, sytuacja odwraca, wchodzą na to miejsce hitlerowcy, którzy tych Żydów, bardzo często tych samych, mordują i tu pojawia się problem, no, rewanżu, tak? To są ci sami Żydzi, którzy współdziałali w wysyłaniu naszych na Syberię, prawda?
Z tym, że oczywiście dodajmy tutaj, bo to znowu dotykamy tego samego, tak, problemu, znaczy różnych pamięci, no tak? Właśnie, tak. Które, co jest zresztą poniekąd naturalne w tym sensie, że jesteśmy tylko ludźmi i perspektywa nasza, tak, jest w sposób naturalny dla nas najważniejsza i jakby to powiedzieć, uzgodnienie różnych perspektyw, czy spojrzenie z perspektywy kogoś innego często jest bardzo trudne. Trzeba powiedzieć po pierwsze, że spora część tych Żydów na Kresach Wschodnich, czy na tych ziemiach bardziej etnicznie polskich, ba dalej na zachód, to nie są, jakby to powiedzieć, potomkowie Żydów, którzy mieszkali tu od pokoleń, tylko to są Żydzi, którzy pod koniec XIX wieku zostali wypędzeni z głębi Imperium Rosyjskiego i musieli się przenieść na tereny Królestwa, prawda?
Tak, czy... zwani Litwacy.
Tak, tak, tak zwani Litwacy. Kto oglądał Skrzypka na dachu, to jest mniej więcej więcej koniec Skrzypka na dachu jest opowieścią o tym, tak? O wypędzeniu Żydów gdzieś tam daleko z głębokiej Ukrainy i przeniesienia ich między innymi na ziemię etnicznie polskie. To byli Żydzi, którzy bardzo często nie czuli żadnego związku. I to nie żaden zarzut, oni po prostu nie mogli czuć żadnego związku z krajem, do którego przybyli wbrew własnej woli. Przybyli w wyniku czystki etnicznej, w wyniku wypędzenia ich z głębi Rosji, w którym z kolei często spotykali się z wrogością. I generalnie dominującym uczuciem pomiędzy jedną a drugą stroną było poczucie obcości i niezrozumienia. Więc warto też o tym pamiętać wtedy, kiedy się stawia zarzut, no jak to, przecież myśmy przez tyle setek lat was przyjmowali, a wyście, jakby to powiedzieć, odpowiedzieli nielojalnością. Otóż trzeba powiedzieć, że bardzo często jest problem z tym, że ci, którzy tutaj byli od stosunkowo niedawna, też pytanie o ich obowiązek lojalności, tak, wobec miejsca, do którego przybyli bez własnej woli. Więc to jest jedna rzecz. Jeden moment różnicy pamięci. Drugi moment różnicy pamięci to jest taki, że my oczywiście naszą naturalną reakcją jest po 50 latach kompletnego zakłamywania martyrologii polskich Kresów, tego, że o tym w ogóle nie można było mówić, bo my wiemy, że tam o AK, o walce z Niemcami, to w pewnym momencie to się stało częścią oficjalnej PRL-owskiej narracji. Kręcono filmy często bardzo piękne. O tamtych sprawach nie można było mówić w ogóle. Więc jest naturalną reakcją, że myśmy po 89 roku chcieli to przywrócić ludzkiej pamięci. Natomiast przy całym okrucieństwie tej pierwszej okupacji sowieckiej, przy wywózkach, przy tym wszystkim, o czym wiemy, jednak mimo wszystko jest to nie do porównania w porównaniu z tym, co robili Niemcy z Żydami, jak tam weszli w 41 roku. Znaczy przypominanie, że tam Żydzi wydawali Polaków Sowietom, prawda, że tam stawiali te bramy, prawda, i witali Armię Czerwoną kwiatami, porównywanie tego z sytuacją, w której ich po prostu wszystkich do gazu potem wysłano, to są trudno porównywalne sytuacje, zwłaszcza w pamięci żydowskiej, tak? Oni na to reagują mniej więcej tak, jak Polacy reagują na słuszne czasami, co do faktu, przypominanie przez stronę ukraińską w kontekście rzezi na Wołyniu, że przecież było palenie cerkwi, że przecież były akcje odwetowe polskiej strony, które też nie były bez krwawe, tylko ofiary tych akcji odwetowych szły w tysiącach. One oczywiście były marginesem w porównaniu z ofiarami polskimi, ale były. Więc no tu jest ta różnica wrażliwości, różnica pamięci, o której dobrze by było, żebyśmy czasem sobie ją uświadamiali. To nie chodzi o to, żeby przejmować narrację drugiej strony i jakby tutaj zaprzestać opowiadania naszej historii. Warto pamiętać, z jaką wrażliwością i jaką pamięcią spotykamy się po drugiej stronie.
No tak, no to jest moment, w którym oczywiście wiedziałeś, trudno jest kłaść na wadze, bo tutaj rzeczywiście każdy ma swoich zmarłych, swoich zamęczonych. Trudno się dziwić, że oni są przynajmniej w pierwszym odruchu, może nawet i w drugim, jakoś na pierwszym planie, tak? Widzi się swoje własne ofiary i widzi się katów, których się identyfikuje tak czy inaczej ich kulturze, ich argumentach, ich nienawiściach, tak? Również w jakimś sensie. To, o czym mówimy, to jest oczywiście też jakiś moment rozliczenia generalnego ze zjawiskiem, które się brzydko nazywa żydokomuną, tak? To znaczy pewnego powiązania tak samo dyskusyjnego, jak istnieje realne, a dyskusyjne powiązanie Polak-Katolik, tak? W pewnym momencie historycznym istniało mocno dyskusyjne, ale realne, na niektórych terenach bardzo realne powiązanie żywiołu żydowskiego z komunistycznym, które dla nas wygląda na dość oczywiste. To znaczy tak rzeczywiście było, patrzymy po nazwiskach, widzimy zaangażowanie w partię komunistyczną, obecność we władzach, czy to partii bolszewickiej, czy na terenie Polski, w KPP, czy tak dalej, tak dalej. Ale z kolei, jak rozumiem, od strony żydowskiej, to wygląda znowu zupełnie inaczej, bo to są w większości dla nich kompletni odstępcy. Ludzie, którzy znaleźli się gdzieś tam z dala od religijnego i tradycyjnego centrum tej kultury. To jest tak, że ja rozumiem zawsze po drugiej stronie taki argument jest wydobywany. To nie jest dobry, mocny argument, ale no powiedzmy taka jest jego logika. To jest tak, jakby powiedzieć na podstawie Dzierżyńskiego, że Polacy byli bolszewikami. Widzieliście Żydów, zobaczyliście typowe ich wygląd, zachowanie i tak dalej, i nagle wam się wydało, że to Żydzi są właścicielami komunizmu, tak?
To jest jeszcze trochę, może być inaczej, bo cień zagłady jest tak duży, że on jakby niemalże gładzi grzechy, byśmy powiedzieli, tych, którzy na,
po stronie żydowskiej,
byli,
tak
którzy byli po stronie komunistycznej, mhm, ze strony Żydów. Znaczy, to jest jakby w całej tej takiej w sile tej narracji jest coś takiego, że to nieważne, że ich zbrodnie czy ich czyny były niczym w porównaniu z tym, co ich spotkało. Tak? To jest w ogóle, mam wrażenie, taki rodzaj takiego moralizmu w tej narracji, która jest po stronie żydowskiej. Znaczy ona nie bierze pod uwagę tego, co powiedziałeś, że był jakiś autorytet, jakieś państwo na wygnaniu, tak, to nazwijmy, tak, na uchodźstwie, na wychodźstwie. Jakby te rzeczy w ogóle nie są brane pod uwagę, tak? Brane są raczej pod uwagę takie rzeczy, które właśnie na przykład można było przeczytać na Twitterze, że ktoś pisze, a mój ojciec to mówił, że Polacy byli gorsi od Niemców, prawda? Jakby mam wrażenie, że to jest jakby pewien taki rodzaj opowieści, który zwycięża. Być może to wynika z tego, że właśnie na przykład w ogóle jakby dominację w tej narracji żydowskiej mają potomkowie chociażby tych Litwaków, prawda, którzy mogli mieć dużo gorsze stosunki z Polakami niż, nazwijmy to, starzy Żydzi, mocno spolonizowani w królestwie, nie wiem, na Mazowszu,
na
prawda?
Galicji, tak, oczywiście.
Tak, gdzie tu te relacje były inne. No mamy, możemy sami porównywać wypowiedzi Szewacha Weissa, prawda? A właśnie takich agresywnych na przykład krytyków, którzy się pojawiają teraz w tej dyskusji, która trwa.
No ale to ja bym powiedział tak, że to przytoczyłeś właśnie taką emocjonalną uwagę, która jest z kolei powtórzeniem jakiegoś zdania, które jakiś człowiek w swoim domu opowiadał młodszym ludziom i w ten sposób ich jakoś pouczał, tak nauczał. Otóż jeśli jest coś, co mnie naprawdę głęboko rani, dotyka od razu w tych wszystkich tego typu dyskusjach i w argumentach, które padają z różnych stron, to jest ten charakter, pewnie nie da się go zupełnie usunąć, ale tu on czasami dominuje, charakter skrajnie histeryczny argumentów i takich oderwanych. Przepraszam, pozwolę sobie na przytoczenie zdania, które jakby jest obok tego, o czym w tej chwili mówimy, a jest z upodobaniem obecnie przytaczane nieraz w różnych patriotycznych wystąpieniach. Na przykład, gdy się cytuje za rotmistrzem Pileckim, takie zdanie, jakieś tam wyjęte pewnie z kontekstu, no człowiek, który był gnębiony i prześladowany przez komunistów, no w pewnym momencie mógł coś takiego powiedzieć czy napisać. On powiedział, że Oświęcim, tak, że Auschwitz, przy tym, co on teraz przeżywa w obozie, w więzieniu UB, to był drobiazg. To było nic. No, można powiedzieć, że zawsze, gdy to zdanie słyszałem, to ja rozumiem, jest autor miał emocjonalne uprawnienie, że tak powiem, jako uczestnik, jako świadek, jako ofiara tego, żeby tak powiedzieć, ale powtarzanie tego obecnie dzisiaj, no jest jakąś straszliwą banalizacją tego, co sam Pilecki przeszedł, tak? To znaczy tego Auschwitz i tej fabryki śmierci, prawda? Czy nie można tych rzeczy w ten sposób...
Nawet jeżeli będziemy pamiętali, że no, Pilecki nie trafił do obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, tylko do obozu koncentracyjnego, prawda?
Oczywiście,
który też był w jakimś sensie fabryką śmierci, ale w inny sposób, prawda?
Ale powiedzmy, że biorąc to wszystko pod uwagę, słusznie to precyzuję, żebyśmy i my sami nie popadli w jakąś przesadę i histerię. Ale przypominam to dlatego, bo przecież możemy powiedzieć, no tak właśnie potem się rządzi taka dyskusja, tak? Takimi rzucanymi w powietrze stwierdzeniami. Polacy byli nawet gorsi niż Niemcy. Ani tego nikt nie sprawdzi, ani nie powie, dla kogo byli gorsi, w którym momencie, czy to się rzeczywiście zdarzyło, czy to dlatego byli gorsi, że bardziej zdradliwi, czy na przykład hitlerowcy po prostu mordowali, a Polacy czasami chronili, a inni z kolei zdradzali. No, jakby to
no tak, albo
wyjaśnić.
Choćby w tym znaczeniu, że Niemiec jest wrogiem otwartym, wiadomo, że to jest okupant, natomiast w przypadku Polaka spotykanego na ulicy nigdy nie wiadomo, czy mamy do czynienia z konfidentem, czy mamy... I to nie chodzi o to, że większość będzie konfidentami, tylko tyle, że nawet jeżeli to będzie ten jeden na stu, to strach przed trafieniem akurat
w tym sensie, tak
jest też. I oczywiście, gdyby tak to zostało powiedziane, to myślę, że każdy rozsądny człowiek wiedziałby, jakby to powiedzieć, o co chodzi.
Mi się wydaje, że jeszcze może w trzeciej części naszej rozmowy byśmy się zastanowili, dlaczego właśnie Polacy i Żydzi mają największy ze sobą problem. Bo takie można odnieść wrażenie, że inne narody, tak jak mówisz, te, które szły nawet w ogonie pochodu hitlerowskiego, no nie mają takich konfliktów z Izraelem o historię, jak no mamy my.
No i to jest zapowiedź tego, o czym będziemy mówili również w trzeciej części naszej rozmowy, a teraz chwila przerwy. Wracamy do naszej rozmowy o stosunkach polsko-żydowskich. Przed przerwą Tomasz Rowiński zwrócił uwagę i zadał pytanie, jak rozumiem, czy to jest tak, że Polska, że to akurat na odcinku polsko-żydowskim jest tyle tych niezamkniętych rachunków i napięć, czy to jest tak, że w relacjach z innymi narodami europejskimi Żydzi mają jakieś, jakby powiedzieć, spokojniejsze odniesienia, tak? No, to oczywiście bardzo szczególny przypadek relacji z Niemcami, no to jest rzecz, którą odłóżmy na bok, bo to w ogóle rzecz jasna, wymagało lat i dziesiątków lat najróżniejszych dialogów, tłumaczeń, obliczeń i tak dalej, i tak dalej. No ale w przypadku naszej strefy europejskiej, narodów, wymienimy sobie tak, na przykład Węgry, prawda? Taki przypadek szczególny. Wydaje się, że mimo wszystko, no, ja sobie wyobrażam, że w momencie napięcia ten argument bez trudu zostanie wydobyty, tak? Byliście wspólnikami Hitlera bez żadnego trudu. Czy to jest tak, że my sami po prostu tak silnie odczuwamy ten konflikt? Czy on naprawdę... Bo chyba wobec Francuzów na przykład argument antysemityzmu Vichy, on istnieje. On istnieje i wraca i pojawia się.
Możliwe, że problem jednak też polega na tym, że właśnie tam jakby sytuacja jest bardziej oczywista i mimo wszystko Francuzi przyjmują jakąś tą prawdę. U nas nie ma tej sytuacji i my się ciągle bronimy jako... Próbujemy się bronić jako całość, tak? To znaczy nie zrzucamy odium winy, nie mamy na kogo za bardzo zrzucić chyba, albo weźmiemy tą winę w całości na siebie, tak? Albo będziemy jednak stawiać pewien taki opór, no bo nie mamy swojego, w cudzysłowie, Vichy, prawda? Nie mamy swoich żadnych oddziałów SS, prawda, polskich i tak dalej, tak dalej, które mogłyby się stać swego rodzaju takim kozłem ofiarnym tej historii. Być może to jest jedna rzecz, być może druga to jest jednak to, że no, w PRL-u nie dało się też prowadzić polityki historycznej po prostu. Znaczy PRL nie prowadził polskiej polityki historycznej. Znaczy,
na pewnym odcinku ją oczywiście prowadził tak, specyficzny
ale też
sposób.
Inny rodzaj dyskusji, tak? Znaczy, brak wolnych mediów,
właśnie,
etc. Spróbujmy
porozmawiać o tym problemie, o którym dzisiaj tak sobie swobodnie rozmawiamy, tym problemie w granicach PRL-u. W granicach PRL-u, tak? Państwo bez Żydów, tak mówiono państwo, jakby ktoś kiedyś napisał tekst antysemityzm bez Żydów, tak? Że istniał w PRL-u problem uruchamiania czasami argumentu antyżydowskiego, no w 68 roku to taka przysłowiowa już data, tak? Kiedy on był uruchamiany właśnie w państwie, w którym obecność Żydów jest minimalna liczbowo, tak? Także argument zupełnie budowany był inaczej, nie tak jak ewentualne antyżydowskie obliczenia polityczne w dwudziestoleciu międzywojennym, gdzie po prostu no, to był realny konflikt ekonomiczny i tak dalej, kulturowy, to tutaj w PRL-u wracało w postaci jednak bardziej pewnego wyobrażenia spiskowego. Żydzi to jest pewna elita, która tak czy inaczej opanowała nasz rząd. Na dodatek komuniści jeszcze wynaleźli tutaj to powiązanie międzynarodowe. Istnieje państwo Izrael, więc są tak naprawdę patriotami państwa Izrael. Dzisiaj w chwili tego wzmożenia sporu oczywiście wracają takie wizje, czy są powtarzane nam, przedkładane wizje tego antysemityzmu a la Gomułka, czy antysemityzmu a la PRL, 68 rok i tak dalej. Czy antysemityzm tej formuły, on jest rzeczywiście żywotny w naszej dzisiejszej Polsce?
Lata 60. to nie jest rok 2018. W jakim sensie? No, przede wszystkim w tym sensie, że rok 68 to jest jeszcze zupełnie świeża pamięć o II wojnie światowej i o zagładzie.
I o stalinizmie.
I o stalinizmie.
I o doradcach sowieckich.
O doradcach sowieckich. No, no o tym wszystkim, o czym wspomniałeś. No i znów, no dotykamy trudnego problemu. Znaczy, trzeba sobie jasno powiedzieć, że coś takiego jak antysemityzm oczywiście w społeczeństwie polskim istniał. Że on znalazł w okresie II wojny światowej pole, w którym niektórzy mogli dać mu upust. Oczywiście to o tym należy mówić w kontekście generalnego zdziczenia na terenach okupowanych, generalnego bandytyzmu, generalnej, jakby to powiedzieć, upadku struktur społecznych. Wszystkie, jak się czyta pamiętniki z tamtej epoki, to znaczy takie wrażenie życia gdzieś, gdzie no, rzeczywiście śmierć jest prawem, zło jest nagradzane, im coś jest ktoś działa bardziej obrzydliwie, tym większe z tego odnosi efekty, to takie wrażenie jest dojmujące. Rzeczywiście był konflikt ekonomiczny, tak, i takie głębokie przekonanie tkwiące w jakiejś tam części społeczeństwa, że jak my pozwolimy tym Żydom wrócić, którzy przeżyli, to znowu będziemy przeżywać to, co przed wojną. Powiązanie, jakby to powiedzieć, aparatu stalinowskiego z Żydami. Ja myślę, że pewne kręgi władzy, ty wspomniałeś tutaj Gomułkę, akurat Gomułka, to my wiemy, że on raczej, to było skierowane przede wszystkim przeciwko niemu, a to, że on w pewnym momencie tą retoryką sam zaczął się posługiwać, to raczej była próba, jakby to powiedzieć,
pójścia do przodu
i utrzymania się przy władzy, ale jak się słucha tego nagrania z 8 marca bodajże, no w każdym razie tego ze spotkania z aktywem partyjnym w Warszawie, w sali kongresowej Gomułki i słyszy się tą ryczącą salę, ryczącą aktywu, to nie było biuro polityczne, gdzie siedział Cyrankiewicz, Logasowiński, prawda, gdzie siedziała komunistyczna elita, tylko siedziało 1000 czy tam 2000, owszem, no partyjnych, ale generalnie tak zwanych zwykłych ludzi, którzy jakoś tam byli reprezentatywni dla emocji dających się w skali powszechnej, nie mówię, że większościowych, ale dających się zauważyć. I słyszy się tą ryczącą salę przy jakimkolwiek wspomnieniu o Żydach. To Wiesław Śmielej po nazwiskach, prawda? Nawet słychać, jak sam Gomułka jest, jakby to powiedzieć, on nie bardzo wie, co...
Zdezorientowany.
On nie bardzo wie, co tutaj się w ogóle dzieje, że tutaj on ma do czynienia z jakimiś siłami, z których sobie chyba nie zdawał sprawy. Oczywiście należy o tym pamiętać, że podejrzewam, że gdyby w jakimkolwiek kraju pojawiło się oficjalne przyzwolenie na tego typu emocje, to one by się znalazły, one by wybuchły. Wtedy ta pamięć o okupacji, ten no niejednoznaczny stosunek do obecności żydowskiej, do relacji z Żydami, powiększony jeszcze przez doświadczenie stalinizmu i tak dalej, no doprowadzał do takich erupcji, do jakich doprowadzał. No, doprowadzał do sytuacji no naprawdę kompletnie absurdalnych, zwłaszcza w państwie komunistycznym, że jakiś tam działacz komunistyczny chodził i odnajdywał swój akt chrztu, z którym szedł do organizacji partyjnej, żeby pokazać, że on nie jest żadnym... To już naprawdę jakieś schematy takie, no... naprawdę z innej rzeczywistości źle się nam kojarzące. Znaczy, wtedy to były autentyczne emocje społeczne dużej części społeczeństwa. Z jednej strony była ciągle społeczność żydowska, tak? Ja już nie pamiętam w tej chwili dokładnych liczb, ile osób wyjechało z kraju po marcu 68 roku, ale no to będzie kilkadziesiąt tysięcy prawdopodobnie. To jak na elitę, jak na pewne zawody, to jest bardzo dużo, tak?
To jednak w dalszym ciągu znacząco...
To znacząca, tak. W związku z tym była wtedy realna społeczność żydowska, zajmująca, jakby to powiedzieć, realnie obecna w elicie tego państwa i był realne zjawisko oddolnego antysemityzmu, podsycanego przez jakąś część partii. W 2018 roku...
Ja bym powiedział tak, że moim zdaniem ten antysemityzm to jest, tylko że to jest inny temat niż odpowiedzialność Polaków za Holokaust. A to się miesza niesamowicie. Tak. To widzimy w tej argumentacji,
i o ile w 68...
że ten polski odwieczny, jak tam piszą, prawda, antysemityzm, on się domaga tego, żeby jednak Polacy za Holokaust odpowiedzialność wzięli. Znaczy to się rzeczywiście tak klei. I to jest jakby też problem, że te narracje się właśnie kleją. Tak? Znaczy kleją się rzeczy, które są ze sobą niepowiązane i to, że nie chcemy mówić, że były polskie obozy zagłady, to nie znaczy, że nie powiemy, że jest polski antysemityzm, bo wystarczy poczytać jednak, jak właśnie emocje grają no dzisiaj tak. W czasie tej
Albo, że w czasie
dyskusji.
II wojny światowej nie było, żeby to ująć ostrożnie, dającego się zauważyć zjawiska obojętności wobec losu żydowskiego. Jeszcze jedno zdanie, bo ty wyszedłeś w tej części rozmowy od tego pytania, dlaczego jakby to powiedzieć z innymi krajami jest spokój, a ten problem jest tutaj z Polską. No, też warto jednak o pewnych oczywistościach powiedzieć. Gro zagłady dokonało się tutaj. Po pierwsze, tutaj były miliony Żydów. Nie we Francji, nawet nie w Niemczech, nie ten, tylko tutaj. A i z reszty Europy ich zwieziono tutaj, żeby ich zabić. W związku z tym po prostu dla pamięci żydowskiej miejscem kaźni nie jest Francja, nawet nie jest Budapeszt, prawda? Choć to jest oczywiście też przypadek oddzielny, ale to nie ma miejsca. Tylko jest Polska. O ile z Francją, czy z Niemcami, prawda, nie ma konfliktu w tym sensie, że Republika Francuska nie będzie twierdzić, że nie było Vichy. Doktryna państwowa niemiecka, no nie będzie mówić, że nie było Holokaustu i że państwo niemieckie nie było za nie niego odpowiedzialne. A z kolei strona rosyjska będzie nieustannie podnosić argument tego, że to myśmy tak naprawdę wyzwolili Auschwitz, wypędzili Hitlera i tak dalej. I większość Żydów powie, generalnie tak było. Zresztą to jest zgodne z jakoś tam ich takim najbardziej podstawowym doświadczeniem, że jednak jak ta Armia Czerwona weszła, to mogli wyjść z piwnicy, prawda? Tak to w ich pamięci wygląda. Oczywiście. I pomiędzy tymi dwiema skrajnościami jest Polska, tak? Która nie chce pójść drogą francuską czy niemiecką, bo nie ma do tego podstaw, tak? Natomiast z drugiej strony jest właśnie ta żydowska pamięć o tym, że to tutaj. Jak to tak ma to być się odbyć bez jakiegoś domknięcia tej narracji w postaci takiej, że tutaj również była systemowa, państwowa obojętność. Że jak to wszędzie był systemowy współudział, a w miejscu, gdzie to się tak naprawdę dokonało, tego systemowego współudziału miało nie być. Tak, i oczywiście to jest dyskusja, co to jest ten systemowy. Tak,
o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Tak się zastanawiam, nawet my tutaj próbując na spokojnie zestawiać różne wątki dyskusji, to tak jak to zwykle jest, gdy się próbuje nawet w takim towarzystwie przy imieninowym stole, pojawia się ktoś, kto próbuje załagodzić dyskusję przez jej pokazanie jej racjonalnych wątków, na ogół skupia potem złość tych, którym właśnie przerwano dyskusję bardziej emocjonalną. Tak trochę myślę, że konwersatorium może u niektórych naszych słuchaczy wywołać tego rodzaju reakcje, ale no cóż, trzeba się przyzwyczaić, że próbujemy tutaj nie podbijać bębenek, tylko raczej znajdować źródła różnych problemów, czy być może też i światła do jakichś rozwiązań. Nie dotknęliśmy i już nie dotkniemy wątku oczywiście bardzo ważnego w tych dyskusjach, to znaczy uwarunkowania wszystkich tych konfliktów przez obecność Kościoła, problem wpływu. Z jednej strony Kościół oskarżany o to, że jest tak naprawdę istotnym, głównym źródłem wszystkich tych negatywnych wobec Żydów postaw. Z drugiej strony nasze doświadczenie tego, że Kościół był właśnie tym, który jako wychowawca de facto w wielu wypadkach znacząco osłabiał to, co opowiadałeś jako żywiołowe reakcje egzekutyw partyjnych. No cóż, to byli ludzie reprezentatywni dla polskiej...
Aktywu, nie egzekutywy, to jest ta różnica.
Więc to ludzie reprezentatywni, tak jak powiedziałeś, przekładające się...
Jakoś.
A z drugiej strony właśnie specyficznej sytuacji ludzi, którzy szli do parafii, żeby znaleźć dowód swojego chrztu, ale na ogół byli już od tego życia parafialnego bardzo daleko odłączeni. Różnie z tym bywało. Dziękuję wam bardzo za tę rozmowę, Michale i Tomku.
Dziękuję.
Dziękujemy wspólnie państwu za uwagę. Zapraszam jak zwykle w następną niedzielę, jak zwykle o godzinie 13:00 konwersatorium. Do usłyszenia. Paweł Milczarek.
Dobrej niedzieli.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.